Witam serdecznie.
Witam serdecznie, to jest 173 odcinek z podcastu. Trochę leniwie, sobotnio, popołudniowo powiedziałbym wręcz.
Ta pogoda taka rozkręca się, ale się nie chce rozkręcić.
Byłem na zewnątrz raz i na balkonie też byłem raz, więc myślę, że dzisiaj porcję wyjścia już mam
ze sobą. Wystarczy na dzisiaj na pewno.
Kupiłem sobie bułkę
rano. I bardzo dobrze. I chipsy. Bułka i chipsy, spoko.
Chipsy. Miałem taką straszną ochotę na chipsy, więc kupiłem chipsy. Powiem ci, że to był błąd.
Okej.
Okay. Zjadłem połowę paczki i już się nienawidzę.
Rozumiem. Ale to nie kto je, ten je, tylko jest łos, więc możemy przejść dalej.
Tak, ale temat nienawidzenia się może zostać dalej razem z nami, zawsze. Prawda?
Zawsze, jak najbardziej. Ja mam w ogóle trochę tematów, znaczy trochę, no takie dwa malutkie i chętnie o nich opowiem
szybko. Ja dostałem listę tematów i jest jeden z nich, który mnie po prostu... Ale to opowiedz, moje tematy, ja przygotowałem się dzisiaj tak trochę aplikacyjnie, bo będę chciał powiedzieć parę takich aplikacyjnych rzeczy, ale to jakby...
No
zacznij,
ja mam,
bo ja bardzo chętnie
to są usłyszę. Dwie takie ciekawe rzeczy, które się dzieją w Chinach i to, wiesz, my o Chinach w sumie nie opowiadamy jako kraju specjalnie, bo właściwie nie wiemy, co mamy mówić, nie? No, dowiadujemy się o rzeczach, które się tam dzieją z dość dużym opóźnieniem i często tylko z amerykańskich
mediów. A to dlatego, że Chiny są daleko.
I Chiny są daleko i właściwie nasze powiązanie z Chinami jest takie, że Alibaba i AliExpress i kupowanko różnych pierdół, nie? No a już pomijając to, że 90% urządzeń elektronicznych w naszych domach prawdopodobnie jest wyprodukowane właśnie tam. Ale dwie rzeczy się dzieją i sobie wczytałem się na Reddicie w mój ulubiony Reddit, czyli Technology oczywiście. Dwie rzeczy się dzieją. Po pierwsze, Apple rozwija się, jeżeli chodzi o centra danych i jedno powstanie w Danii na pewno i będzie obsługiwać prawdopodobnie nas, bo to jest takie typowo europejskie. Naturalnie mają kilka data centers w Stanach, ale właśnie przymierzają się do uruchomienia takiego centrum w Chinach. I tutaj jest taka ciekawostka, że o ile... Wszyscy wiemy, jak bardzo Apple dba o to, żeby prywatność użytkowników była zachowana. Tak tutaj te ruchy, które wykonują, zdają się takie dość, no, powiem ci, że dość niebezpieczne. Ponieważ firma, która będzie zarządzać tym centrum danych, jest bardzo blisko, właściwie jest, jej właścicielem jest rząd chiński. No i teraz...
Co może pójść
no i teraz
nie tak?
Co może pójść nie tak? I ciekawostka jest taka, że oczywiście Apple powiedziało, że spokojnie, jakby my tutaj dbamy o prywatność, wszystko jest szyfrowane i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeden z ludzi, którzy jakby znają się na prywatności, no i myślę, że to każdy, kto dość, wiesz, jasno patrzy na ten temat, będzie w stanie to wywnioskować, że Apple oczywiście nie ma dostępu do naszych danych, jeżeli chodzi o urządzenia bezpośrednio. Natomiast oni mają ten klucz do otwarcia naszego iClouda. I tutaj właśnie jest ten problem, bo rząd chiński wymusza na wszystkich firmach, których dane w jakikolwiek sposób są trzymane gdzieś, to żeby właśnie te dane były na terenie Chin zatrzymane. Czyli Amazon, czy Google, czy jakiekolwiek inne firmy muszą mieć swoje centra danych w Chinach. Nie wiem, czy tam jest taki, wiesz, mały zapis, że muszą być zarządzane przez firmę, której właścicielem jest rząd. No to już powiedzmy zostawmy na półce.
Wojtek.
No.
Wojtek. Ale tak nie działa, że Apple ma klucz odszyfrowujący.
No i teraz widzisz, no okej, okay, ale... Jest to bardzo...
Bo to jest tak, że klucze do odszyfrowania, w sensie klucze prywatne do archiwum iCloudowego są trzymane offline'owo na urządzeniach.
Spoko. No to dobrze.
To znaczy,
no,
wiesz, że jakby... oni trzymają zaszyfrowaną paczkę, ale żeby ją odszyfrować, to musisz... I to jest... I widać to na przykład, kiedy przywracasz urządzenie. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. ale jak przywracasz urządzenie na przykład i zmieniłeś kod do urządzenia, aha, na zasadzie, bo to jest przykład wczoraj, bo ja właśnie kolejnego iPada robiłem, zainstalowałem mu iOS 11 i on miał wcześniej kod, przypuśćmy, 1111.
Świetny kod.
Ja przy instalacji teraz tego systemu zmieniłem ten kod na 2222. Okay.
I on poprosił mnie
o to, żebym dał mu kod z mojego poprzedniego iPada, żeby on mógł przywrócić dane.
Okej, okay. No, to znaczy, że rzeczywiście to musi się dziać na twoim urządzeniu. Tak czy inaczej, może ta część artykułu była, nie wiem, może źle napisana. W każdym razie jest to dużo bliżej do... No nie mówię, że złamania prywatności, bo to jest przesada, ale jeżeli firma rządowa będzie zarządzać sprzętem, na którym leżą dane, to zakładam, że są oczywiście szyfrowane, bo są szyfrowane, wiemy o tym, nie ma problemu, najbardziej. Są. Natomiast tutaj już troszeczkę się, wiesz, pojawiają wątpliwości, czy jeżeli jesteś użytkownikiem iPhone'a w Chinach i chcesz korzystać z iClouda, to czy to jest najlepszy pomysł, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę te dane
w ogóle zmieniają. Korzystanie z iClouda, to jak tak bardzo jak wiesz, tak chcemy być już ten,
oczywiście,
to korzystanie, to iCloud w ogóle nie jest dobrym pomysłem. Tak
no i tam
prostu,
jakiś
nie?
ekspert mówi, że jeżeli jesteś użytkownikiem z Chin, to w tej chwili najlepszym rozwiązaniem będzie to, żeby wyłączyć u siebie iCloud. Co oczywiście bardzo ogranicza możliwości twojego urządzenia i tego, że gada z innymi i tak dalej, i tak dalej. No sami wiemy z czym, jakim dobrem tak naprawdę i jaką wygodą dla użytkownika jest korzystanie z iClouda, więc jakby to jest, wiesz, albo jedno, albo drugie nagle się okazuje. Oczywiście nikt nie mówi, że zaraz, wiesz, wszystkie nasze dane wyciekną i pod warunkiem, że jesteśmy w Chinach. W ogóle to jest taki temat, wiesz, który nas niekoniecznie specjalnie mocno dotyka, ale na pewno sprawia, że wiesz, no Apple jakoś tak jest bliżej, tak? Dogadali się z rządem i chcą to robić, więc ciekawy jestem, czy jakieś dodatkowe warstwy bezpieczeństwa będą musieli, czy będą chcieli wdrożyć, żeby rzeczywiście...
Na cebulkę, bo
na cebulkę,
to jest
cebulka,
tak, nie?
Jak jedno nie działa, to kładziemy drugie, trzecie, czwarte, jasne.
Ogry też mają warstwy.
To prawda. Jest jeszcze drugi temat ciekawy. A, jeszcze jeden Apple'owy, taki trochę na minus. W ogóle nie wypowiadają się w kwestii net neutrality, który teraz jakby jest bardzo gorący i kilka dni temu w ogóle był dzień aktywności w sieci, wszystkie serwisy i ogromne Amazon, Google, no naprawdę wszyscy krzyczeli o tym, że amerykański rząd nie może znieść tego prawa neutralności sieci, a Apple pozostawał w ciszy i czytałem taką ciekawą analizę, że właściwie to oni... Co im to, nie? Bo tak naprawdę mają tyle kasy, że mogą u operatorów zapewnić, płacąc im kupę kasy, zapewnić wszystkim swoim użytkownikom net neutrality, ale na swoich urządzeniach. Rozumiesz, że jakby niezależnie od tego, jakie oferty będą operatorzy u siebie ustalać, czyli, nie wiem, ograniczać na przykład prędkość buforowania YouTube'a na rzecz jakiegoś innego serwisu, bo takim się wymyśli i taką umowę podpiszą z Netflixem czy jakąś inną firmą, którą chcą wspierać, tak Apple będzie mówić, wiecie co, ale na Apple TV to tam proszę tutaj zrobić tak, żeby to wszystko ładnie chodziło, więc proszę tutaj bardzo dużo pieniędzy i oni wezmą te pieniądze i będzie wszystko załatwione, więc niestety, ale przez bycie cicho w tej sprawie, biznesowo oczywiście jest to zrozumiałe.
Był taki ładny tekst mówiący o tym, że do tego, żeby było źle, wystarczy, że ludzie, którzy są dobrzy, będą
milczeć.
No i właśnie. To jest, to chyba nawet był jakiś Twain czy inny, więc wiesz, żeby nie było, cytujemy po prostu ważne osobistości.
Znaczy jest to, to jest tak, że mi trochę smutno, bo jakby Tim Cook zawsze w wielu ważnych sprawach raczej zabierał głos, I jakby z mojej perspektywy był to głos w dobrą stronę i właściwie we wszystkich sprawach, które były poruszane, które może niekoniecznie były bezpośrednio powiązane z nami, no bo net neutrality tak nas bardzo nie dotyka, bo my mamy prawo Unii Europejskiej, które jest jakby bardzo pro-użytkownik. I to jest super w ogóle. Ja się cieszę, że akurat jesteśmy tu, a nie tam i nie musimy o to walczyć, bo to już jest ustalone. Natomiast rzeczywiście, wiesz, no jest to takie trochę smutne, że Apple po prostu siedzi cicho. No ale to jest inna sprawa. Wracamy do Chin. I to jest też ciekawostka, taka, może nie wszyscy o tym wiedzą, ale właśnie rząd chiński, i tutaj będzie na plus, ustalił, przygotował taki plan wdrożenia elektrycznych samochodów w całym kraju. I on jest dość ostry. I to jest naprawdę zaskakująco ostry, bo wiesz, wszyscy tak się podchodzą do tego jak pies do jeża. Może się trochę boją tych wszystkich, wiesz, petrol heads i w ogóle kwestii właśnie paliwa i tego, jaki to ma wpływ na gospodarkę. A oni powiedzieli ostro, słuchajcie, za rok, w 2018 sprzedaż elektrycznych samochodów ma być na poziomie 8%. Za chyba 5 lat ma być 20%, co jest mega dużo. I oni naprawdę ten plan rozpisali bardzo ostro i tak, że rzeczywiście ewidentnie chcą po prostu docelowo uciąć w ogóle sprzedaż samochodów na benzynę.
Ale to wiesz, w ich wypadku tutaj mówimy o naprawdę potężnej liczbie samochodów, to jest raz, a dwa, no Hong Kong, Pekin i stan powietrza w tych miastach jest tragiczny.
Dramatyczny, tak.
Przejście na samochody elektryczne to nie jest jakby jedyne rozwiązanie tego problemu oczywiście, ale na pewno będzie działało w tę stronę, że a, ratujmy trochę klimat i b, ratujmy ten mikroklimat i stan powietrza w tych miastach, więc... Ten ruch, powiedzmy, nie jest, nie dziwi.
No, nie dziwi, nie? Natomiast wiesz, patrząc na to, co się dzieje w innych krajach, no nie wiem, chociażby w Stanach, tam nie ma takich ostrego podejścia, tam w ogóle paliwo jest tanie, wiesz, wszyscy sobie jeżdżą tymi ogromnymi samochodami.
Wojtek, tylko węgiel.
Natomiast pojawiła się reakcja wszystkich, ale absolutnie wszystkich producentów samochodów, poza jednym, poza Teslą. Wszyscy producenci wysłali pisma podpisane przez wszystkich prezesów, których nazwiska powinny się znaleźć na takim papierze, z prośbą o modyfikację tego planu, żeby nie był aż tak ostry, żeby nie za rok, ale może za 3 lata dopiero wprowadzić tą zasadę 8%. Więc rzeczywiście reakcja jest. Mnie to śmieszy trochę, natomiast ja zdaję sobie sprawę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o gospodarkę, bo dla nich to jest dość duża zmiana i prawdopodobnie po prostu nie są gotowi na tak szybką produkcję elektrycznych samochodów. Zresztą w tych zapisach chodzi o samochody tylko elektryczne i one nie obejmują w ogóle hybryd, gdzie wydawało się i tak mi się wydaje, patrząc na w ogóle rozwój motoryzacji, że pierwszym krokiem jest tworzenie hybryd, które są oczywiście mają dużo mniejszą emisję niż normalny benzynowy samochód, no ale jednak wiesz, no, ten benzynowy silnik tam siedzi i nadal truje, tak? Więc chcieli, taki wydaje mi się, że był długofalowy plan, że okej, zróbmy pierwszy krok, twórzmy hybrydy i niech ludzie jeżdżą hybrydami, a w ostatecznym kroku przerzucimy się na full electric, a tutaj wiesz, Chiny mówią, wiecie co, dajmy sobie spokój, zróbmy wszyscy elektryczne. I wiesz, zakładam, że Chiny jako takie i ich infrastruktura, nie wiem tego, ale zakładam, że już prawdopodobnie jest prawie gotowa na przyjęcie w ogóle elektrycznych samochodów i podejrzewam, że wiesz, na stacjach benzynowych już za chwilę będzie mnóstwo różnego rodzaju wtyczek, żeby się tylko podłączyć i podładować. Więc ta przyszłość rysuje się dla Chin i właściwie jeszcze nie ma reakcji rządu, więc nie wiadomo jakby, wiesz, jak to się wszystko potoczy, ale kurczę, wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, żeby po prostu walnąć trochę ręką w stół i powiedzieć, no kurde, koniec, ziomeczki. Jakby to jest, idziemy kurde w złą stronę i trzeba coś z tym zrobić. I zastanawiam się, kiedy takie regulacje też wejdą do Unii Europejskiej. Na pewno jakieś są i na pewno jakieś prace cały czas trwają, więc zastanawiam się, kiedy to prawo zostanie zaostrzone. Chociaż jak widać, wiesz, prawo emisji w ogóle CO2 w Unii Europejskiej jest dość ostre, zaostrza się, a w Polsce jakby troszeczkę wywalone, nie? I tu się niewiele zmienia, więc no to jakby... ja bym chyba chciał, żeby tam ktoś jednak, wiesz, walnął tą ręką w stół, bo po prostu uważam, że trujemy tą planetę, no niepotrzebnie. Ja gdybym tylko miał taką możliwość, z wielką przyjemnością przerzuciłbym się na coś elektrycznego, pod warunkiem, że będzie, wiesz, w jakiejś sensownej cenie. W Polsce niestety nie ma dużych dopłat do samochodów elektrycznych, a na pewno wiele osób by się na nie zdecydowało, gdyby rzeczywiście były jakieś dopłaty z rządu. Więc no nie wiem, liczę na jakieś zmiany i mam nadzieję, że coś tutaj się ruszy. I co ciekawe, to właśnie Chiny mogą być, wiesz, przykładem dla nas, że można to zrobić ostro, ale dobrze i po prostu z dużym no plus dla planety, tak? No jakby jest szansa, że właśnie tak duży kraj oczywiście ma wpływ na powietrze dużo większy niż my, jakaś tam mała Polska, ale mimo wszystko, no jeżeli wszyscy się nie weźmiemy za to, no to może być słabo, no.
W ogóle a propos elektrycznych samochodów, to nie wiem, czy wiesz, że Golf ma elektryczne auto.
No właśnie wiesz, w ogóle naprawdę coraz więcej tych producentów samochodów ma już tylko elektryczne wersje różnego rodzaju samochodów, więc to jest bardzo, wiesz, no dobrze, że to się dzieje, tylko podejrzewam, że ma ich jeszcze tak na tyle mało, że po prostu nie są jeszcze gotowi na tak dużą produkcję.
Ja powiem,
wiesz,
jak jest, znaczy tego Golfa podobno się w ogóle robi całkiem sporo i tak dalej, nie? I teraz Golf w ogóle kosztuje 29 koła dolarów, mm-hmm. czyli 6000 dolarów mniej niż Tesla. Nadal sporo, tak? No bo to jest mm-hmm. mówimy o stówce w złotóweczkach. 83 mile zasięgu na ładowanie.
83 mile? To czekaj, ile to jest?
Czyli 83 mile 100 km, stówkę podejrzewam. 130.
No nie, to warto już jednak dopłacić te parę tysięcy dolarów, żeby jednak jechać, wiesz, te 300 przynajmniej kilometrów, które Model 3 zapewnia, no. Sorry.
No, więc są takie, wiesz, problemy, powiedzmy, jeszcze tego, że te baterie... Z drugiej strony ja widuję takiego Golfa przed moim biurem. Aha. Bardzo często. I on wygląda normalnie jak normalny Golf. Mi się akurat te nowe Golfy w ogóle bardzo podobają. Które nie wyglądają już, wiesz, tak jak kiedyś te Golfy wyglądały, jak no każdy widział Golfa 2 albo 3, jak kolega pożyczy.
Nie, no ale to jest klasyk, przepraszam, to jest klasyk.
To jest klasyk, no tak, ale mi akurat te nowe się podobają, bo są bardziej takie sleek, powiedziałbym. No wygląda, to Tesla Model 3 mi się podoba, Golf też mi się podoba, to jest, one są, widać, że mają jakby troszeczkę stylistykę idącą w tę samą stronę, ale no kurczę, wiesz, no mówimy o 130 kilometrach zasięgu, tak, na ładowanie, więc no...
No nie, to jeszcze nie.
Ale do tego, żeby jechać rano do pracy i wrócić, ale tylko, że potem co, nie wyjedziesz za miasto, bo jeśli się nawet Wór Mazowiecki musisz ładować.
No to jeszcze jest za wcześnie, ale na przykład wiesz... Ja zakładam, że teraz jeżdżę na motorze i w ogóle pojawił się na wąsaczach ten wątek, że jeżdżę na motorze, a nic o tym nie mówiłem w podcaście, ale tak, kupiłem motor, natomiast normalny, benzynowy, który pali mało, bo to jednak jest, wiesz, ja płacę mniej więcej za paliwo 20 zł na raz na 2-3 tygodnie. Nie? W zależności od tego, jaka jest pogoda. Jak jest dobra pogoda, to jeżdżę więcej, więc powiedzmy, że co 2 tygodnie te 2 dychy zapłacę. Więc to nie jest dużo i to też nie jest...
Ale tankujesz za 20 zł, czy tankujesz określoną liczbę?
Nie, ja zawsze leję do końca.
Zawsze leję za 20 i nie zauważyłem, żeby benzyna podrożała.
Klasyk, nie? Natomiast wiesz, fajnie mi się jeździ, jakby już się przyzwyczaiłem do tego, do takiego właśnie podjeżdżania do pracy. Oczywiście jesteś bardziej uzależniony od pogody, niestety, więc no tutaj tego się nie przeskoczy, ale samo jeżdżenie jednośladem mi się bardzo podoba i ja zakładam, że jak tylko Znaczy, właśnie, nie jak tylko, tylko spokojnie, jak będę miał kasę oczywiście, ale bardzo chcę kupić Wespę elektryczną. Ona będzie miała premierę w październiku, więc wtedy pewnie będziemy mogli więcej powiedzieć w ogóle o tej maszynie, ale bo jestem ciekawy, jaki będzie miała zasięg i jak szybko będzie mogła jechać i tak dalej. Natomiast, wiesz, maszyna, która jedzie 80 na godzinę, no powiedzmy 90 max, ma super przyspieszenie i jedzie cichutko, bo przecież silniki elektryczne są bezgłośne, to ja bardzo chętnie. Plus jeszcze automatyczna skrzynia
biegów.
Wespa,
no. Wiesz, że Wespa ma model Red?
Nie wiem, ale to, czy też tak jak Apple mają ten wspierają?
Tak, dokładnie, no, dokładnie. No, mają, tak, jest Wespa Red i możesz kupić oczywiście hełm, aha, możesz kupić torbę, koszulkę i tak dalej. Ale widzę, że też są na przykład, możesz kupić, no, ja się nie znam na tych modelach, mm-hmm, tak? No ale jest na przykład Primavera coś tam i jest wersja okay. Red.
No niestety ta elektryczna tania nie będzie, bo tam...
A jak się nazywa, Elektrika. Wiesz?
Wespa Elektrika. Aha. No bardzo mnie zainteresowała i oni pokazali ją na targach na początku tego roku i właśnie powiedzieli, że pod koniec, jakoś na późną jesienią prawdopodobnie będzie dostępna. Natomiast są już pierwsze, wiesz, zdjęcia i...
Są. Wygląda normalnie, jak normalna Wespa, tylko ma większą
dupkę. No i ma takie ładne, wiesz, kolorki, niebieski, jakiś taki ten, jest srebrna. Mam nadzieję, że może jeszcze będzie wersja czarna, bo ja jednak jestem, wiesz, czarnuch, jeżeli chodzi o rzeczy, lubię czarne. No to mam nadzieję, że wiesz, że rzeczywiście pojawi się też taka wersja. No, ma nie być tania, bo gdzieś tam znalazłem, że to będzie około...
$10,000.
No właśnie, więc to jest, wiesz... 10 no tysięcy, nie, Wojtek, to ja znalazłem jakąś niższą cenę.
Think closer to $10,000.
Okej. Okay. Ja widziałem, że 3, ale dobra.
Electric scooters are already cheap. They just don't have a Vespa badge on them.
No,
więc...
no właśnie. A gdzie tutaj? Już jest gdzieś tutaj cena...
Na Gizmodo.
Okay. No widzisz, no bo to różnie ludzie piszą, oni nie powiedzieli w ogóle żadnej oficjalnej ceny tam, więc nie wiadomo tak naprawdę ile, ale podejrzewam, że wiesz, mniej niż te 12 tysięcy złotych na pewno nie będzie. No więc wiesz o co chodzi. To nie są tanie rzeczy, ale no cóż, trzeba będzie poczekać i zobaczyć, jak ostatecznie, jak to się skończy. Natomiast wiesz, no mnie bardzo jara to, że mógłbym jeździć właśnie bez żadnych emisji i zakładam, że prawdopodobnie będzie jeździć wystarczająco szybko, jak na, wiesz, elektryczny silnik, będzie miała fajne przyspieszenie i po prostu bezpiecznie się będzie tym śmigać. Także zobaczymy, czekam. Jestem podkręcony, natomiast do tego czasu jeżdżę sobie, wiesz, w miarę mało emisyjnym junaczkiem, który tam, wiesz, mało pali i pewnie emisję ma nie taką straszną jak, wiesz, jakikolwiek samochód tak naprawdę.
Właśnie się na stronę junak łączy.
Ale tylko, że wiesz, to wszyscy mówią tak, o wow, junak.
A jaki, ty masz tak skuter?
Motocykl 1, 2, 3 on ma, jest skrócony. Natomiast junaki te wszystkie nowe, właśnie po tym redesignie, znaczy powrocie na polski rynek, wszystkie są produkowane w Chinach, więc jakby to, wiesz, junak jest tylko przyklejoną nazwą, więc trochę grają na tej, wiesz, o, ale super, sentyment.
To wygląda jakby to był ścigacz.
Nie przesadzałbym. To jest taki, wiesz, pierdzibąg tak naprawdę, bo to jest nieduża maszynka. No jest trochę większy niż rower i wiesz, no rzeczywiście fajne jest to, że on jest w stanie wyciągnąć te 90 na godzinę i można nim jeździć z prawem jazdy B. Więc rzeczywiście, wiesz, to jakby do jazdów do pracy jak najbardziej w zupełności wystarczający sprzęcik i mówię ci, jeździ się bardzo sprawnie. Widać, że w Warszawie też kierowcy są przyzwyczajeni bardziej do tego, że ludzie jeżdżą na jednośladach właśnie jak jest lato. Więc nie wiem, no chociażby to, że się rozstępują, wiesz, robią ci miejsce i to jest bardzo fajne i bardzo się cieszę, że właśnie, wiesz, mogę odczuć taką...
A kupiłeś nowy?
Wiesz co, on był właściwie nowy, bo ja kupiłem go od Radosława K.
Nie wiem, kto zostawmy.
Tak, Radosław K, znany dealer i dealer motorów. On chyba go, on go kupił i trzymał 2 lata w swoim garażu i nie jeździł. Więc ten, ta maszyna miała 60 kilometrów wyjeżdżone, jak ja ją kupiłem od niego, więc jakby uważam, że zrobiłem dobry deal. I więc właściwie nowy. No, wiesz, musiałem robić pierwszy przegląd sam. I teraz mnie czeka już kolejny. I wiesz, od momentu, kiedy go kupiłem, zrobiłem już na nim 1200 kilometrów. Więc wiesz, to no właśnie, to się tak wydaje, że o, tam wiesz, to i tylko do pracy, tu i z powrotem, ale jednak z tej naszej Biało do pracy, do centrum się jedzie około 20 kilometrów, więc wiesz, to dziennie 40, więc rzeczywiście, a czasem jeszcze na Domaniewską trzeba skoczyć czy coś. Natomiast to, ta wolność i to, że możesz parkować motorem w centrum za darmo, no to jest, wiesz, to jest naprawdę mega, mega duże ułatwienie i dlatego myślę, że dobrze wybrałem. Bo gdybym brał samochód, nawet malutki, no to jednak, wiesz, opłata za parking w centrum tanio nie jest.
No do tego chyba utrzymanie i
tak,
i
wiesz, no i ubezpieczenie, wiesz, no, za tego junaka ubezpieczenia się płaci, wiesz, ile rocznie? 220 zł. No to, no więc wiesz, aha, no to naprawdę, jeżeli chodzi o ekonomię utrzymania takiej maszyny, to w ogóle zero problemu, no tylko, tylko to, że póki co właśnie przeszkadza mi w niej to, że jest na benzynę nadal i to, że ma ręczną skrzynię biegów, bo po prostu to jest takie, wiesz, no dość upierdliwe, że musisz te biegi zmieniać, gdzie dzisiaj no już staje się standardem jednak to, że po prostu się wsiada i dajesz gazu i jedziesz, nie? Ale myślę, że ten elektryczna Vespa będzie miała automatyczną.
No na pewno będzie miała, chociaż ja na przykład dalej za automatami w samochodzie, no znaczy myślę, że jakbym pojeździł dłużej, to bym się przekonał, ale nadal jakoś dla mnie to jest...
No ja myślę, że...
Boję się, że z rozmachu będę chciał zmienić bieg i
ale to hamulec. Wiesz co, jak jedziesz, tydzień pojeździsz taką maszyną, to później już zapominasz, że w ogóle miałeś coś takiego jak zmiana biegów.
No domyślam się, ale jeszcze nie mogę się przekonać do tego, żeby pojeździć ją tydzień, wiesz co chodzi. Boję się po prostu, że to jest zbyt
rozumiem.
Więc wolę jak widzę biegi. No i do tego, proszę cię, w automacie nie możesz zrobić tak, żeby... wiesz, jedziesz i jak w Need for Speedzie przerzucasz biegi i sobie jeszcze robisz takie psss, jak zmieniasz biegi, że niby nitro włączysz, tak, nie? W automacie tego nie zrobisz, a w manualu, proszę ciebie, jak zrzucasz do dwójki, to nagle wiesz, klikasz sobie, że niby ten nitro, a tak naprawdę po prostu włączasz sobie spryskiwacze i jest stary, no jakbyś, wiesz, jakby
no,
jutro miał
nie być. A wrzucałeś kiedyś bieg R? Rakietowy?
No, to jest rakieta, no.
Polecam, to wtedy są wrażenia niesamowite.
1-2 na tej, na autostradzie jechałem i 1-2-4-5 no, i wtedy to... już wtedy jest...
Nowy poziom jazdy.
Rakieta, no. Totalnie. No.
To takie ciekawostki z chińskiego rynku, bo żeśmy przepłynęli trochę, wiesz, w ogóle na pojazdy, którymi się poruszamy. I ostatni, naprawdę krótki temat, bo to jest temat, który jeszcze trwa, ale stałem się deweloperem iOS, nie wiem czy wiesz. Ściągnąłem Xcode'a i robię aplikację. Mogę wam powiedzieć, bo to żadna tajemnica. Przygotowaliśmy naklejki na Telegrama z twarzami Jarka Kuźniara, które wycięliśmy z programu. Różne śmieszne reakcje. Więc możecie sobie poszukać w naklejkach Onet Rano i tam na pewno będą dostępne. No już to dla beki oczywiście, wiesz. Wiesz jak to jest. Wakacje się pojawiły, robimy projekty, na które nie mieliśmy czasu, albo projekty, które wymyśliliśmy w ostatnich 5 minutach i stwierdziliśmy, o, to jest warte zrobienia. I teraz chcieliśmy też zrobić taką właśnie aplikację z naklejkami do iMessage na iOS-a. Też znowu totalnie dla beki, więc ja zacząłem trochę grzebać i byłem ciekawy w ogóle jak to się robi, no bo tak naprawdę do tej pory nie miałem szansy w ogóle dotknąć tematu, więc teraz jest konkretna rzecz do zrobienia, więc ja zwykle właśnie lubię na takich konkretnych rzeczach uczyć się nowych rzeczy, więc ściągnąłem Xcode'a, okazuje się, że w ogóle przygotowanie aplikacji z naklejkami to jest, wiesz, parę klików tak naprawdę, jeżeli masz przygotowane obrazki. Natomiast stanąłem trochę na przygotowaniu ikon, ponieważ nie za bardzo mi się podoba to jak, znaczy prawdopodobnie robię coś źle i w Photoshopie jak eksportuję ikony w tych wszystkich rozmiarach, które Apple zaleca. To niestety, ale przy tych malutkich rozmiarach ta ikona się rozjeżdża i jest bardzo słabej jakości, więc muszę nad tym jeszcze posiedzieć i wiesz, poszukać jakichś lepszych rozwiązań, jak to się robi. Natomiast to jest drobnostka i prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, aplikacja no przynajmniej zostanie wysłana do Apple'a do weryfikacji i mam nadzieję, że szybko ją zaakceptują.
Wojtek, właśnie wymyśliłem aplikację z naklejkami przez ciebie.
O, no proszę. Bardzo proszę, nie ma za co. Natomiast w ogóle cały ten proces jest śmieszny i teraz już też jestem zaakceptowanym deweloperem w Onecie, bo dodali mi po prostu, wiesz, jestem devem i mogę rzeczywiście komitować, czy tam jak to się mówi, te aplikacje i w ogóle wypuszczać do Store'a. Co jest, wiesz, ciekawą przygodą. W sumie gdyby nie to, że wymyśliliśmy aplikację naklejki, to prawdopodobnie w najbliższych iluś latach nie musiałbym tego robić, więc wiesz, no to... Ale dopóki nie skończyłem tematu, to nie będę za dużo opowiadał, no bo mówię, no tyle się na razie wydarzyło, że okej, mam już wszystkie dostępy, mam Xcode'a, mogę przygotować aplikację, ale muszę przygotować te ikony i dopiero wtedy przejdę do kolejnego kroku zapisania tego czegoś jako pewnie aplikacja, tak? No bo na razie mam rozgrzebany projekt w Xcode'zie. No ale to taka ciekawostka.
Ja właśnie pobieram Xcode'a.
Powodzenia. Ale naprawdę jest bardzo proste. To tam jest tak, szablon jest po prostu, klikasz, chcę zrobić aplikację z naklejkami,
przerzuć
obrazki, zrób ikony i... No i dalej właśnie nie wiem, ale prawdopodobnie to jest... zapisz jako aplikacja, dziękuję.
No
tam
tak.
Jeszcze opisy jakieś, tak. Coś tam przed wrzuceniem do App Store'a i tak więc, dalej. Więc,
właśnie sobie pobiorę i będę... zrobię może jeszcze dzisiaj, bo jakby mam coś do zrobienia, więc no, wiesz.
Więc zrobię coś innego. Ja wiem.
Więc zrobię
no,
coś
to
zupełnie...
jest naturalne, oczywiście. No więc to wszystko moje tematy. Szybkie, krótkie, ale pół godziny minęło, widzę.
O, no to prawda. Ja mam, Wojtek, tematy aplikacyjne i ja już muszę sobie przygotować tutaj do tego, żeby linki ładnie powklejać, ale mam tak naprawdę wysłałem Wojtkowi jako 4 tematy, tak naprawdę są to 3.
Okej.
A w ogóle miał być na początku 5, ale też połączyłem. Chodzi o coś tak. Na początku, nie wiem Wojtek, czy widziałeś nowego Skype'a na iOS-ie.
Oj, widziałem. I na Androidzie. Bo mam to nieszczęście, że zdarza się, że w pracy niektóre zespoły... Bo w ogóle u nas w pracy oficjalnym komunikatorem jest Skype. Nie wiem, czy wiesz. Więc troszeczkę raczana sytuacja, więc ja staram się w ogóle go nie używać najlepiej. Natomiast mam wpiętego go po prostu we francu, więc z poziomu jakby przeglądarki, no bo to jest wrapper, wiadomo, z poziomu przeglądarki sobie go odpalam, jak ktoś się do mnie odzywa, no to Franc tak czy inaczej mnie powiadamia, że coś tam się dzieje. Ale zdarzały się momenty, że musiałem go mieć na telefonie, więc no już mówię, dobra, zainstaluję. No i dotknął mnie ten redesign, powiem ci.
No i to ja nie chcę więcej mówić tak naprawdę, bo ja nie chcę się denerwować, ale zrobili brzydkie rzeczy i w Skype'ie też są stories, no nie? Na tym ten temat zakończę. Ale Wojtek, znalazłem, jest parę fajnych rzeczy, które mam do powiedzenia na temat w ogóle czytania rzeczy i trzymania linków. I to jest temat, który się wielokrotnie pojawił, ale jakby znalazłem nowe rzeczy.
Oho.
Więc przede wszystkim kupiłem w końcu ten pinboard.
A jednak...
I zrobiłem to po tym, kiedy Maciej Cegłowski na swoim Twitterze stwierdził, że pokupnie Delicious będzie robił go open source, ale jedną linijkę kodu na dzień i stwierdziłem, to jest taki geniusz, że ja muszę dać mu swoje pieniądze. Więc kupiłem sobie pinboard na roczek. To co jest doskonałego to w pinboardzie. Minus jest taki w ogóle, że jak chcesz mieć jakąś aplikację do pinboarda na iPhone'ie, to one chyba wszystkie są płatne. Ja kiedyś gdzieś kupiłem w jakiejś promocji, nazywa się Pushpin.
Aha.
Zobaczę jeszcze, może jest za darmo. Może to by nie była promocja, tylko po prostu zrobili Pushpin. Tak. Pushpin jest za darmo. No. Pushpin to jest aplikacja właśnie do obsługi pinboarda, do tego, żeby dawać i przeglądać zakładki, które tam się dało. I... To, do czego ja używam tego pinboarda, to jest po to, żeby trzymać tam wszystkie linki, które uznaję za wartościowe i które, do których kiedyś mógłbym chcieć wrócić. To brzmi bardzo ogólnie, ale faktycznie tak bardzo ogólnie jest. I to, co ja tam mam, mam w tym momencie 3997 linków w sieci.
Oh boy.
To brzmi jak szalone, ale Ale to są linki, tak. Przede wszystkim on zbiera wszystkie moje tweety. Treść i link do moich tweetów. Więc mam, więc jak wrzucę jakiś tweet, no to od razu mam też go tak zaarchiwizowanego, mogę do niego wrócić bardzo łatwo, bo na przykład za rok, jeśli wyślę więcej niż chyba 3500 tweetów, to nie będę mógł ich na Twitterze znaleźć, a tu one cały czas będą. Wszystkie linki i tak dalej, to jest bardzo ładnie i bardzo szybko to działa, więc jak chcę na przykład wpisać teraz iOS 11 i wyszukuję w moich, to pokazuje mi wszystkie rzeczy, które mają związek z iOS 11 oraz tweety, które mają iOS 11 w treści. Nawet jeśli to były retweety. Okay. Więc to jest więc jakby do tego to jest mega. Mam tutaj wszystkie rzeczy z Instapapera i zrobiłem oczywiście sobie i if then do that, czyli jeśli dodaję jakiś nowy wpis do Instapapera, to on dorzuca go jednocześnie do pinboarda, taguje go odpowiednio z hashtagiem Instapaper i ustawia go jako prywatny i od razu jako przeczytany, bo ja nie chcę tam robić sobie listy rzeczy do przeczytania w pinboardzie, chociaż mógłbym to zrobić, bo jest tutaj taka bardzo, bardzo ładnie posegregowane. Są wszystkie linki, skryte linki, nie wiem co znaczy, publiczne linki, czyli rzeczy, skryte, czyli prywatne, publiczne, czyli te, które jakby jak wejdziesz na mój profil, to zobaczysz, że ja je zapisałem. Nieczytane, to są właśnie rzeczy, które do przeczytania na później. Bez tagów, czyli rzeczy, które są nieotagowane i u mnie akurat nieotagowane są tylko i wyłącznie rzeczy z Twittera. A do tego tweety. Po prostu masz tweety, czyli listę wszystkich moich tweetów. Możesz podłączyć do 3 kont i z tych 3 kont zbierać tweety wszystkie i retweety. Serwis jest bardzo prosty, czysty, wielokrotnie o tym też wspominałem, że wygląda tak, że nie ma tutaj za dużo rzeczy, ale najważniejsze jest to, że po prostu działasz bardzo szybko. Możesz eksportować i importować pliki z wielu miejsc, więc jako jedno miejsce do trzymania tego wszystkiego to jest ok, a do tego no wiem, że nie umrze pinboard, bo pinboard bardzo dobrze się trzyma, a do tego no on chce od nas pieniądze, jak gdyby to jest dowód na to, że po prostu on chce te pieniądze co roku, więc będzie trzymał serwis. Znaczy, nie oszukujmy się.
Rozmawialiśmy o SoundCloudzie? Podobny case, nie? Oszukujmy tylko, że w dobrą stronę.
Tylko też nie oszukujmy się. Maciek, myślę, że on lubi pieniądze i nie będzie chciał zamykać czegoś, co mu przynosi pieniądze, więc... I teraz... Więc mam zrobione to flow, które tak bardzo chciałem mieć, czyli rzeczy, które zapisują się w Instapaperze, od razu lecą do pinboarda jako przeczytane, więc mam tutaj ładnie. Tak. I teraz... Więc mam tutaj to jedno miejsce, do którego mogę zaglądać w poszukiwaniu linków albo w poszukiwaniu rzeczy. Ja mam w ogóle tych tagów już bardzo, bardzo dużo, bo ja kiedyś te rzeczy potagowałem, poukładałem w foldery do zakładek i potem jak zaimportowałem, to one te nazwy folderów zamieniły się w tagi, więc mam naprawdę bardzo dużo tagów i wszystko ładnie mam posegregowane, więc jest super. I teraz... Ostatnio usiadłem i wyczyściłem trochę Instapaper. Stwierdziłem, że są rzeczy, których na pewno nie przeczytam, bo nawet mnie tytuły nie interesują. I miałem 1500 tekstów, Wojtek, i zjechałem w tym momencie do 328.
What? Wow!
No. Dużo rzeczy oczywiście przeczytałem, bo się okazuje, że wiesz, zajęły mi 2 minuty. Zobaczyłem parę filmów, które tam miałem. A poza tym wyrzuciłem rzeczy, które wiedziałem, że mnie interesują. Zostawiłem tylko rzeczy, które faktycznie na razie chcę przeczytać albo myślę, że chcę przeczytać. Chociaż dzisiaj też usiadłem i wyrzuciłem już 50 rzeczy. Więc chcę zjechać tak jak tylko mogę po to, żeby po prostu trzymać tam faktycznie rzeczy, które są wartościowe, które chcę przeczytać, żeby sobie z tego i sobie teraz zrobić dobre miejsce. I teraz... Mam RSS-y, mam pinboard, mam Instapaper i fajnie byłoby mieć to w jednym miejscu, tak sobie pomyślałem. Na zasadzie tam mam linki, mam też Instapaper z tekstami do przeczytania na później i RSS-y, które czytam powiedzmy na bieżąco i codziennie. I okazuje się, że jest taka aplikacja, nazywa się Redkit App. Ja ją podlinkuję. Ona jest
Read
tylko pieniądze.
Chyba, chciałeś powiedzieć.
Redkit.
No dobra, nie, bo Redkit to byś myślałem, że czerwone, ale nie.
No, Readkit. Ja podlinkowałem to Readkit. Teraz Readkit to jest aplikacja, która jakby ich klejem jest Have all your reading in one place. I to jest faktycznie one place do tego, żeby trzymać tam wszystkie swoje rzeczy, bo wspierają Instapaper, Pocket, Pinboard. Feedly, Fever, Newsblur, Feedwrangler, Feedbin i ma też jakby własny RSS. To znaczy, że ja w tym momencie w Rytkicie mam zrobione tak, że mam Instapaper
no.
z moimi wszystkimi tekstami, mam Feedly jako mój RSS i mam też Pinboard z moimi linkami. I aplikacja ma też smart foldery, więc mam RSS jako... Mam foldery z RSS nowe, RSS zagwiazdkowane i z Read Later z Instapapera. I po prostu mam to wszystko w jednym miejscu. Jeśli chcę coś znaleźć, no to... To jest dużo, dużo prostsze, niż gdybym miał wchodzić na każdy serwis.
Ale rozumiem, że tam też wyszukiwarka jest elegancko i można sobie znaleźć rzeczy, które gdzieś tam kiedyś miałeś
tak,
w głowie.
Tak, wpiszę iOS 11 teraz wyszukiwarkę. Cyk. I szuka. Tylko, że on szuka chyba po 3 serwisach, więc to chwilę zajmie.
No okej, okay, no ale zakładając, że jest wyszukiwarka, no to pewnie działa, nie?
Jest wyszukiwarka, tak. No, tylko teraz czekamy, nie? Więc jest w końcu jedno miejsce, do którego mogę te wszystkie rzeczy przypiąć i po prostu je...
A on poczytać. Jest jakoś spięty? W sensie ma IFTTT, obsługę, jakieś takie rzeczy?
Nie, to jest apka normalnie na Maca. Okay. Taka...
Aha, i to jest tylko na Maca. Okej.
Okay. Na iPhone'ie mam 3 aplikacje osobno. Mam Readera, Instapapera i Pushpin.
No ale dobrze, żeby była jedna apka na wiesz, no, chociażby na iPada, wiesz, no bo zakładam, że... Takie tak zwane czytanie, wiesz, przy komputerze robi się to coraz rzadziej. Szczególnie długich tekstów, nie? No, ja wiem, że wrzuca się tam różne rzeczy, ale generalnie ja na przykład lubię na iPadzie czytać i to jest dla mnie dużo wygodniejsze, więc fajnie by było, żeby ReadKit, właśnie taki główna aplikacja do czytania była właśnie na iPadzie. To było super.
Wiem, ale ja na przykład bardzo cenię sobie, jak działa interfejs Readera do czytania RSS-ów. Potem, jak czytam dłuższe teksty, no to Instapaper bardzo lubię te fonty i tak dalej, i to, że mam, wiesz, tylko zostaje w tym tekście. Jakoś ja jestem przyzwyczajony do tego, że one są tam oddzielne, ale chciałem mieć na komputerze jedno miejsce, po prostu, w którym mogę to wszystko, tym wszystkim zarządzać, powiedzmy.
No ale no właśnie, kurczę. Znaczy, myślę, że oni zrobią tą apkę mobilną, tak czy inaczej.
Może tak być, chociaż nie wiem, czy RedKit. Aha, RedKit ma. Jest. Ostatnia aktualizacja 20 lutego, więc myślę, że będzie okej.
Okay. Okej, okay, no to, ale to nie jest najświeższe. 20 lutego, to tak wiesz.
Pół roku, no nie?
No to rzadko jak na, wiesz. No, ale chyba, że zrobili aplikację, która bardzo dobrze działa, jakby, więc wiesz.
Apka na Maca.
Ile to kosztuje?
A jest 15 baksów.
Ale lifetime?
Tak.
Aha. Okej. Okay. To nie jest źle. Mogło być dużo gorzej. No, gdyby tylko uruchomili, wiesz, apkę mobilną, to myślę, że to by było bardzo fajne miejsce do właśnie, bo wiesz, samo to, że mówisz...
$10.
A, 10, to super. Bo nawet wiesz...
47,99.
Wyobrażam sobie, że na przykład robisz porządek w swoich rzeczach do czytania na kompie, bo to jest czasem wygodniejsze, wiesz, wykorzystanie myszki czy coś tam, że wiesz, dobra, to usunąć, tu zaznacz wszystko, tutaj coś tam. Robisz sobie porządek, przygotowujesz sobie listę do czytania na czytanie wieczorne na iPadzie i na iPadzie sobie odpalasz, pach i sobie, wiesz, masz taki nawet issue przygotowany samemu do przeczytania dzisiaj i to by było bardzo fajne. I w ogóle taka ciekawostka, bo może nie wszyscy o tym wiedzą, Apple News, które w Stanach już jest od dłuższego czasu i jeszcze go nie ma u nas.
Jest na iOS 11 w Polsce.
O, ciekawe.
Pojawiło mi się na jednym
z iPadów. Naprawdę?
A na drugim nie.
Ale jak wchodzisz, to tam coś się pojawia? Jakieś teksty?
Nie wiem, gdzie mam iPad.
Ja mogę mówić, ty możesz pójść go znaleźć, bo jestem ciekawy bardzo.
Dobra, to poczekaj. Ja naprawdę wstanę w tym momencie na żywo.
Na żywo?
Wstanę i pójdę
tak,
do
a ja będę mówił, poczekaj, to ty nie będziesz słyszał, ale powiem naszym słuchaczom, że Apple News w Stanach jest mega popularny i prawdopodobnie ze względu na to, że jednak spełnia trochę rolę takiego Pocketa czy Instapapera. To znaczy, że bardzo wygodnie się w nim czyta rzeczy, bo i font jest dobrze dobrany i nie ma tam za dużo reklam, bo właśnie to jest ciekawe, że Apple News i Apple w ogóle dogaduje się z dużymi wydawcami treści, że dobra, dajcie treści do Apple News, a my zajmiemy się monetyzacją tych treści. I teraz, jeżeli wy na przykład macie jakiegoś partnera tej treści albo sami znaleźliście sobie swojego reklamodawcę, macie tutaj różne formaty reklamowe, z których możecie skorzystać i wtedy wy zarabiacie 100%, mówiąc oczywiście do właśnie wydawców. Natomiast jeżeli my znajdziemy dla tych treści jakiegoś partnera i wrzucimy tam reklamy, no to bierzemy z tego 30%, wy dostajecie 70%. Więc jakby podział biznesowy jest całkiem fair, szczególnie, że jest to taki możliwość, że jeżeli sami znajdziemy partnera, no to zarabiamy 100%. I to jest mega fajne. I teraz na przykład CNN, i to są sprawy, które dowiedziałem się nieoficjalnie, ale więc proszę tutaj naszych słuchaczy o dyskrecję, ale CNN ma użytkowników, jesteś już orzech, to CNN ma użytkowników ponad 35 milionów na Apple Newsie. Tylko na Apple Newsie. Więc to jest naprawdę dużo i to pokazuje, że ta platforma naprawdę dobrze działa jako platforma do serwowania treści i to też może być odpowiedź na tą bolączkę trochę internetu naszego, który jest zalany reklamami. Bo jeżeli rzeczywiście media będą chciały współpracować z Applem, to te treści będą ładnie wyglądać, będzie się je wygodnie czytać, a chyba tego wszyscy oczekują, i nie będzie tam zbyt dużo reklam. To oczywiście jakby no, ja nie widziałem na oczy, więc trudno mi to ocenić, ale zakładam, że tak właśnie jest. I to może być takie remedium do tego, żeby jakby jakoś łatwiej nam się czytało te internetowe treści. Nie straciliśmy na tym zbyt dużo, a właściwie wszyscy zyskają, więc to może być ten złoty model, którego w internecie się szukało bardzo długo. No a patrząc po cyferkach w Stanach, wydaje się, że i użytkownikom też to się podoba. Także taka ciekawostka. Powiedz mi, co tam się pojawia, jak naciskasz na Apple News?
Nie ma tego Apple News już, ale to jest bardzo dziwna sytuacja, bo jak pojawiło się Apple News, to ja wziąłem iPada i wrzuciłem po prostu sobie do folderu mojego, bo to jest tak, że mamy dwa iPady w domu. No. Jeden to jest mój, ten iPad Air, na którym mam po prostu swoje aplikacje, to jest bardziej powiedzmy urządzenie do pracy niż do rozrywki. I tam nie było tego Apple News. Z drugiej strony jakby dopiero wczoraj zainstalowałem na nim betę, więc...
Okay.
Ale mamy też iPada mini, który jest domowy i mamy tam dwa foldery takie specjalne. Jest Paweł i Magda, bo Magda ma tam jakieś swoje aplikacje, ja mam po prostu swoje gry i tam swoje aplikacje. I tam specjalnie wrzuciłem do tego na pierwszą stronę Apple News, żeby to sprawdzić. I jak teraz otworzyłem, to na pierwszym miejscu jest dziura.
Ho!
Ale była
czyli
ta aplikacja.
Czyli prawdopodobnie już... pojawiła się przypadkiem.
Pewno tak było. Bo wiesz, że to jest tak, że jak zmienisz lokale na brytyjskie, to chyba się pojawia.
No, nie zdziwiłbym się. No, to jest naturalne. No bo tam chyba jest dostępne oficjalnie.
Chyba no. Tak.
No także tak, to jest taka ciekawostka, tylko dorzucam, że po prostu też czytanie może za chwilę będzie wygodniejsze, jeżeli pojawi się w Polsce i no, nie wiem, czy to, że ona się na chwilę pojawiła u nas, wiesz, w becie, czy to oznacza, że faktycznie się pojawi na jesieni. Nie sądzę, bo też nie za bardzo słyszałem, żeby odzywali się do dużych mediów, żeby po treści, no bo oni muszą przyjść po te treści, wiesz, to jest tak, że jednak te umowy się podpisuje dużo wcześniej, no bo trzeba też technologię dopasować, wiesz, sposób, w jaki sposób te treści są, co ja powiedziałem, sposób, w jaki sposób, no w każdym razie metodę, jaką się te treści zaciąga i tak dalej, więc no nie wydaje mi się, żeby to się działo, bo to by się już działo od dawna, natomiast to ciekawostka jest taka, że w Stanach właśnie jest bardzo dużo użytkowników, no to skoro samo CNN, wiesz, ma 35 milionów, to pomyśl, ile może być w ogóle użytkowników Apple News. Spoiler, dużo.
Wojtek, ja mam aplikację, którą chcę jeszcze
polecić.
aplikacji do podcastów. To ciekawe, bo dawno tego nie było.
No nie było.
Ale Jacek Zięba na Twitterze dużo razy pisał, że Castro, taka super aplikacja do podcastów, Castro najlepsze, tylko Castro i Castro i w ogóle.
Czy on był na Kubie ostatnio, czy co?
Nie wiem, że Overcast się, tylko Castro. No to może nie są cytaty, no ale mniej więcej do tego dążę. I teraz Castro, no niestety skończyła się promocja Castro wczoraj.
Oj.
Bo Castro było w promocji 50%, zamiast 4 dolarów kosztowało 2 dolary.
No ale to nie jest aż tak duża zmiana, no.
No, 4 dolary to też nie jest jakaś zaporowa cena. Ja skorzystałem z tej promocji, dlatego że byłem ciekawy. I teraz powiem ci tak. Gdyby nie brak dwóch funkcji w Castro, o których zaraz powiem, to bym się na Castro przerzucił.
O, to duża zmiana w twoim życiu, bo zdrada Marco Armenta to jest, wiesz...
Ale z racji tego, że tych funkcji jeszcze nie ma, to Overcast Crew. I teraz te dwie funkcje, w ogóle Castro to jest podcast, aplikacja do podcastów, która działa na innej zasadzie niż cała reszta.
O.
To znaczy są jakby trzy listy. Masz archiwum, czyli miejsce, gdzie są wszystkie twoje zasubskrybowane podcasty i ich odcinki. Masz inbox, czyli miejsce, w którym każdy nowy odcinek się pojawia. Oczywiście może to jakby, zaraz do tego dojdę, może to zmienić, ale każdy, docelowo każdy nowy odcinek się pojawia. I kolejka. I kolejka to jest miejsce, w którym jakby będziesz odsłuchiwał te podcasty. I teraz chodzi o to, że kiedy zasubskrybujesz podcast, to on jakby pojawia się na liście archiwum i on tam po prostu jest. I teraz jeśli na przykład jest podcast wypuścił nowy odcinek, to ten nowy odcinek pojawia się domyślnie w inboxie. I stwierdzisz, że cię interesuje, bo zawsze cię interesuje.
Oczywiście.
Znaczy, jeśli się akurat ten interesuje, to wrzucasz go na górę swojej kolejki i jak zaczynasz odsłuchiwać, to jest pierwszy, który zaczyna lecieć. Jeśli cię nie interesuje aż tak bardzo, ale cię interesuje, to możesz wrzucić sobie na górę. Możesz go też od razu z archiwum, jeśli w ogóle go nie chcesz czytać, ale możesz też ustawić, że domyślnie na przykład wszystkie odcinki tego podcastu lecą od razu do kolejki, a nie do inboxa. I co jest fajne, to jest to, że masz dwie listy. Masz listę podcastów, które chcesz totalnie odsłuchać i listę podcastów, które po prostu zasubskrybowałeś i wrzuciły nowy odcinek, więc możesz sobie przeglądać każdym tygodniu, tak naprawdę codziennie, wiesz, każdy podcast się pojawia, zobaczyć, no dobra, okej, ten odcinek akurat mnie nie interesuje, ale to jest fajne, więc to sobie wrzucę. I teraz ta metoda, powiedzmy, na traktowanie tego jako inbox w ogóle jest bardzo bliska w mojej głowie, powiedzmy, tak? Żeby wykańczać podcasty i mieć inbox zero, powiedzmy. W Overcastie to jest mniej widoczne i nie do końca tak fajnie działa, ale też jest. Natomiast w Castro zrobione jest to bardzo dobrze. No, i to, czego mi brakuje w Castro, jest wykonane w Overcastie świetnie za pomocą jednego przycisku, bo często jest tak, że znaczy inaczej, ja nie słucham podcastów raczej jeden odcinek. Raczej słucham całych, to znaczy od początku do końca. Bywały takie odcinki faktycznie, które wiedziałem, że nic mnie nie będzie interesował poza tym jednym i to było okej, powiedzmy, mogłem do Castro, wtedy jest to bardzo dobrze przystosowane do tego, ale na przykład są te takie podcasty jak Serial, tak? Serial. Jest też Night coś tam wali. Poczekaj, już otworzę sobie Overcast i będę miał to, żeby nie mówić tak. Mamy na przykład Welcome to Night Vale. I to jest co dwutygodniowy taka audycja radiowa niby, nie? Z fikcyjnego miasteczka.
Okej. Okay.
Jest właśnie serial i są takie rzeczy, które chciałbym posłuchać od początku do końca, w sensie wszystkich odcinków. I w Overcastie jest przycisk.
No.
Dodaj wszystkie odcinki. Po prostu. Masz all i add all.
Okej, okay. I się robi i z nich kolega do słuchania, tak?
To działa w ten inny sposób. Masz po prostu listę podcastów. Jak chodzisz na konkretny podcast, to widzisz unplayed, all i settings do tego podcastu.
No,
nie?
No, no.
Jak widzisz unplayed, to są wszystkie, których nie przesłuchałeś. No all to są wszystkie, wszystkie. Jak wejdziesz na all i jest różnica pomiędzy nimi, no to możesz klikasz na all i możesz all albo dodać wszystkie, albo usunąć wszystkie.
Okej.
Okay. I teraz, gdybym ja chciał się przerzucić na Castro, o czym myślałem, to niestety na przykład serial chociażby, którego nie przesłuchałem całego, tylko mam przesłuchane przed dwa odcinki, każdy pojedynczy odcinek muszę dodawać osobno.
Oj, to niewygodne.
I na przykład jest tak, że znalazłem jakiś podcast i chcę przesłuchać wszystkie odcinki, bo to... jest na przykład taki podcast, Stuff You Should Know, chyba się nazywa. Nie, Stuff to Blow Your Mind. Na przykład, no nie? Jest tam bardzo dużo odcinków, bardzo dużo odcinków. No i stwierdziłem, że kurde, skoro to one są takie ciekawe, to wychodzę teraz z założenia, że wszystkie będą mnie interesować, a parę nie będzie, niż odwrotnie. No tak. Więc chciałem dodać wszystkie odcinki tego podcastu. No i teraz na przykład jak jestem 450 odcinków, to dodawaj to po kolei.
No tak, to się trochę odejściewa jednak.
Dlatego napisałem, bo podobno oni bardzo dobrze jakby działają na sugestie feature'ów, więc napisałem do nich, że fajnie by było, gdyby taka opcja była. Bo to jest, są dwa use cases. Jest use case w tylu, jesteś właśnie nową osobą, która się przenosi.
A w ogóle dałoby się zaimportować na przykład z jakiejś apki? To działa w jakiejś apki listy tak, tych, które to... już masz zasubskrybowane?
To, na przykład w Overcast, bo OPML to jest jakiś format do podcastowy. Nie wiem, to jest chyba jakiś taki subskrypcji. Outline Processor Markup Language to jest XML dla hierarchicznych drzew danych wykorzystywany powszechnie w czytnikach kanałów RSS.
Okej, no tak, no bo właściwie podcasty to RSS-y, więc...
Czyli po prostu lista twoja subskrypcji w OPML. No i na przykład w Overcast jest Export OPML. Jak nacisnę Export OPML, to widzę importuj do
podcastu. A, no to chociaż styl, to super, to fajnie.
I on pobiera wtedy wszystkie subskrypcje, ale nie pobiera statusu odcinków.
No
znaczy
tak.
Wie, że obserwuje akcydental tych podcast, ale nie wie, że następny odcinek, który będę słuchał, to jest 150.
No tak. A szkoda.
Więc to jest, więc wiesz, chodzi o to, że ja jestem w stanie poświęcić na to, żeby przenieść na Castro jakieś tam godzinkę, ale wolałbym nie poświęcać tej godzinki na to, żeby przerzucać wszystkie podcasty, każdy dawać pojedynczo, tylko raczej, żeby wiesz, ustawić okej, Accidental Podcast to jest rzecz, którą słucham na 100%, więc chcę, żeby wrzucał ją do kolejki, Stuff to Blow Your Mind, lepiej niech leci do inboxa, bo mogę nie być zainteresowany, nie? No i on kosztuje $4, ja bardzo mocno polecam.
Spoko.
Jeśli ktoś szuka sobie i tak naprawdę do podcastów no ma podcast, ma w sensie podcasty od Apple, ma Overcast, ma Pocketcast, Downcast, Stitcher i tak dalej i jeszcze jest właśnie to Castro, ja to Castro bardzo mocno polecam. Oj, widzę, że jest pod Wrangler jeszcze jakiś, oj, Jezus Maria, wygląda tragicznie, jest nieaktualizowany od dawna. No więc jest Stitcher ma strasznie słabe oceny, bardzo słabe oceny, no, ale też wygląda słabo.
No Stitcher to w ogóle jakiś taki, bo tam wiesz, on miał zręby jakiegoś serwisu, gdzie tam tak. Coś, taki SoundCloud, ale z podcastami, jakieś takie dziwne to było. Część nawet ludzi korzystała z tego, tak z tego co słyszałem, jak byliśmy gdzieś na początku naszej zabawy, to pamiętam, że ludzie mówili, ej, wrzucajcie też na Stitchera i przez chwilę nawet wrzucaliśmy, ale nikt tego nie słuchał, więc stwierdziliśmy, że nie ma
co kombinować. Jest taka aplikacja w ogóle, która nazywa się Gymcast i to jest, widzę, kopia albo, nie wiem, czy kopia... wygląda jak kopia. Kiedyś był Instacast, coś takiego.
A to było, to było no też pewnie, pewnie.
Ja z Instacastu korzystałem bardzo długo, bardzo długo. A Instacast Core jest coś takiego, czyli po prostu Instacast bez subskrypcji i kosztuje $3. Jak ktoś też chce, to tu jest też opcja, bo Instacast zawsze mi odpowiadał. Bardzo, bardzo fajna aplikacja.
No tak, po prostu polecaliśmy ją wiele lat już temu, nie? Wiele lat temu, jakieś Overcast.
Tak, potem się pojawił Overcast i wszystko się zmieniło. No ale... Tak to
ale fajnie, że wiesz, jakby coś się nadal dzieje na tym rynku. Zresztą przecież...
Castro w ogóle jestem w szoku, jak bardzo mi się podoba. No, naprawdę. Super. No i ma też tryb... No Overcast, jak płacisz, to też ma, więc ja mam, ale... ma też tryb nocny.
A, no to przyjemnie. No i Apple też tam ogłaszało, że wiesz, będą statystyki do RSS-ów i w ogóle, przecież w iTunesie, więc tylko, że to chyba ucichło coś, nie?
Trochę tak, chociaż po tym WWDC ostatnim była też informacja, że wiesz, będą zmiany.
No tak, ale jeszcze nie wiemy.
Tak, będą tak. Serie odcinki. Co, już wchodzę na 9 to 5 Mac.
No tak, ale jeszcze tego nie ma.
A jakieś guidelines są i będą jakieś zmiany w stylu właśnie, że będą odcinki. Kuźwa, muszę poszukać iOS 11.
Ale wiesz, tu też fajnie, że coś się na tym rynku dzieje nadal i że podcasty wcale nie umarły i one sobie tak cały czas trwają.
O, No. Już widzę. Aplikacja tych podcast na iOS 11 będzie prostsza. Będzie miała cztery kolumny. Słuchaj teraz, biblioteka, szukaj i przeglądaj. Mhm. Czyli bardzo podobnie do Castro, no nie? Będziesz miał właśnie możliwość robienia sezonów.
Okay.
Kolekcje jakieś będziesz mógł robić. Są różne rodzaje podcastów, tak jak właśnie powiedziałem. Oni podzieli je na epizodyczne i na seriale. I epizodyczne to są takie, gdzie jest każdy odcinek osobno.
Czyli tak, nasz.
Dokładnie. Najnowszy odcinek jest jako polecany najbardziej, a seriale są odwrotnie. Najstarszy odcinek jest polecany i jak dasz subskrypcję, to nie pobiera ci najnowszego odcinku, tylko pierwszy. Dodatkowo będą nowe typy podcastów, jakby epizodów, czyli pełny, trailer i content dodatkowy. Mm-hmm. No, czyli u nas ten odcinek jest jakby pełen. Trailerów nie wypuszczamy, no to gdyby była taka, wiesz, zrzutka tam, dwie minuty z podcastu. Okay. Na bonus content to na przykład jak mieliśmy to z DM dziecka, to jest bonus content.
No okej, okay. No spoko. No to dzieje się i przyjemnie, i fajnie. I to znaczy, że ten rynek nie umarł i jeszcze będzie trwał. No bo chyba po prostu, wiesz, to jest jak z radiem. Wszyscy mówili, że pojawiła się telewizja, to radio zaraz umrze. No nie, jest to konkretna potrzeba, którą ludzie mają i ona została, wiesz, wytworzona lata temu, więc podcasty też taką potrzebę spełniają.
Telewizja na przykład nie umiera, ale się starzeje, taka ciekawostka, właśnie ostatnio przeczytałem.
A to jest bardzo ładne ujęcie tematu. Się z
ale chodzi o to, że faktycznie jest tak, że nie ma, że telewizję dalej ogląda dużo osób, ale wiekowo jest coraz więcej starszych osób niż młodszych. Mhm. Taka ciekawostka.
No cóż, tak to będzie szło, tak naprawdę, no, będzie się to w tą stronę właśnie rozwijać. Także cieszę się, że jestem w internecie, bo on jest jakby młody, nie? Jednak. Mm-hmm. No dobrze, Orzeszku, to jest, kurde, godzina minęła. Wyobrażasz to sobie? Jakoś nie, tak dzisiaj szalone. Zleciało, muszę powiedzieć. Przyjemnie.
Szalone.
Mam nadzieję, że nasi słuchacze bardzo mają to samo poczucie, że to był spoko odcinek.
I ja w takiej opcji dziękuję bardzo wszystkim za słuchanie tego odcinka i słyszymy się już za tydzień w kolejnym.
Tak jest, to się nie zmieniło i słyszymy się.
Elo.
Eloszka.
Jest Mos Podcast o technologii z wąsem.